A ja dzisiaj chciałem wszystkich przywitać, bo z niektórymi się witałem już osobiście, przywitać wszystkich, z którymi się nie przywitałem, przywitać wszystkich braci, siostry i przyjaciół na Zoomie i przypomnieć, że dzisiaj mamy nietypowe spotkanie, tak jak zawsze w pierwszą niedzielę. Jest to spotkanie świadectw. Spotkanie świadectw, czyli jest to czas, kiedy my możemy dzielić się z innymi braćmi, siostrami, tym, co Bóg czyni w naszym życiu, tym, co mamy na sercu, czym chcemy się podzielić. W związku z tym zamiast kazania będzie takie wprowadzenie, można powiedzieć krótkie kazanie, ale takie wprowadzające i chciałem właśnie powiedzieć coś na temat słuchania głosu Bożego i powiedzieć na przykładzie wielkiego proroka, jeden z wielkich proroków, takich, których bardzo cenili Żydzi, nie tylko Żydzi, bo Pismo Święte też mówi w bardzo dobrych słowach o nim. List Jakuba, 5 rozdział i wiersz 17. To jest mowa o proroku Eliaszu, ale ponieważ ten prorok jest tak wielki, że wydaje się być, że jakimś był prawie że nad człowiekiem, niedostępnym dla normalnego wierzącego, chcę podkreślić na samym początku, że to, co czytamy o Eliaszu, to 17 wiersz mówi, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Mówi to Jakub do wierzących. Jeżeli mówi, że podobnym do nas, to znaczy, że nie był żadnym nad człowiekiem, był zwykłym człowiekiem, którego Bóg powołał, którego życiu Bóg działał i modlił się usilnie, by nie było deszczu, nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Bóg przez Eliasza dokonywał wielkich dzieł, ale nie dlatego, że Eliasz był jakiś wielki, tylko dlatego, że stał za nim Bóg. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli do krótkiej historii o Eliaszu z 19 rozdziału. Tych historii jest dosyć dużo, o Eliaszu, ale 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. W mojej Biblii jest to na stronie 394. Ja mam tam nowy przekład Pismo Święte. Gdzieś w innych to będzie na innych stronach. Pierwsza Księga Królewska. 19 rozdział. Ja przypomnę, że to już się dzieje po tym 3,5-letnim głodzie w Izraelu. Po tym, gdy Eliasz na górze Karmel dokonał, w zasadzie poprowadził naród izraelski do tego, żeby zobaczył, jak wielki jest Bóg. Bóg w cudowny sposób się objawił, pokazując, że jest Bogiem prawdziwym. Pokazał Eliasz w tym doświadczeniu, że bogowie, do którego modlił się Izrael, Baal i kapłani Baala, to było zwykłe zwiedzenie. To byli bogowie, którzy mocy nie mają. Można powiedzieć, dokonał wielkich rzeczy. Ten zwykły człowiek dokonał wielkich rzeczy. I co mógł myśleć w swoim sercu? Na pewno się cieszył z tego, że Bóg działa w jego życiu. Ale zobaczmy, co się dzieje krótko po tym, po tak wielkich wydarzeniach. Achab, to był król izraelski, który no nie był za bardzo Bogu posłuszny. Opowiedział Izabel, czyli żonie swojej, a ta żona była poganką i ona czciła Baala. Ona sprowadziła kapłanów Baala. Tak? Opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Więc przesłała mu wyrok śmierci przez posłańca. Co zrobił Eliasz? Napisane jest, że zląkł się. Ja przypominam, to był człowiek, który stanął sam jeden naprzeciw 400 proroków Baala. Miał tak wielką odwagę. Bóg dał mu tak wielką odwagę. Doświadczył tak wielkiej mocy Bożej, kiedy ogień stąpił z nieba, strawił ofiarę, a tu napisane, że zląkł się i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Nawet sługę zostawił na południu Izraela, na skraju Izraela, zostawił sługę, a aby go nikt nie dogonił, co zrobił dalej? Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci. Kto rozsądny idzie na pustynię jeszcze jeden dzień drogi, czyli jest 20 kilometrów, 20 kilka, siada pod krzakiem, ciekawe ile miał wody do picia, i życzy sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Dlaczego on tak pomyślał? Po pierwsze, zapomniał o tym, jak wielkiemu Bogu służy, zapomniał o tym, jak wielkie rzeczy dokonały się w jego życiu, jak Bóg dokonał w jego życiu wielkich rzeczy, i spojrzał tylko na to, co w tej chwili się dzieje wokół niego, w kontekście tego, jak sobie wyobrażał, jak Bóg dalej poprowadzi jego życie. Być może myślał, że po tak wielkim zwycięstwie nad prorokami Baala dokona się niesamowite przebudzenie w Izraelu. Będzie coś wielkiego, jakaś wielka reforma. A tu nic się nie dzieje, a on musi uciekać. Tak jakby Bóg realizował inny plan, niż on sobie wyobraził, wymarzył. Można by sobie tego nie uświadamiał, ale pewnie tak było. Bo skąd takie załamanie? I mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Koniec mojej misji, koniec wszystkiego, kompletna, jak mówią, załamka. Czy nie jest w naszym życiu tak, że pomimo tego, że Bóg dokona wielkich rzeczy w naszym życiu, zapominamy, jakby to wszystko się nie stało, skupiamy się na tym, co się wokół nas w danej chwili dzieje, na kłopotach, na jakichś rozterkach, i wydaje nam się, że jesteśmy kompletnie opuszczeni. On chciał umrzeć na tej pustyni, ale był cały czas pod Bożą opieką. Bo kiedy on tam zasnął, to czytamy, że Bóg posłał anioła. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się, nie umrzesz. Nie pozwolę na to. Masz coś do zrobienia. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Jeżeli dzban z wodą stał, to znaczy, że on już wody swojej nie miał, tak? Jedzenia też nie miał. On nie planował jakiejś podróży. Posilił się więc i znowu się położył. Przyjął to i dalej. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Daleką drogę. To nie jest tak, że to, co Bóg czyni w naszym życiu, my byśmy chcieli jak na fast foodzie od razu kupić sobie zestaw jakiś makowy, nawet nie wiem jak się nazywają, i zjeść i już być nasyceni. I tak samo w wydarzeniach, które dzieją się w naszym życiu, w drodze, którą Bóg prowadzi. Ale masz daleką drogę przed sobą. I teraz Eliasz wstał, więc posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. Kojarzy nam się 40 dni i 40 nocy, góra Choreb? Z kim nam się kojarzy? Z Mojżeszem, tak. On też wszedł na górę Choreb, tam gdzie otrzymał tablice kamienne, i też 40 dni i 40 nocy nic nie jadł i nic nie pił. Jaki to był posiłek, który dał mu anioł, lub jaki posiłek Mojżesz był na górze Choreb, że był w stanie przetrwać 40 dni, już nie mówię bez jedzenia, ale bez picia. Jeszcze iść w przypadku Eliasza. To musiało być w mocy Bożej. I tak faktycznie jest napisane: w mocy tego posiłku szedł 40 dni, 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? Czy Pan Bóg nie wiedział, co robi Eliasz? Oczywiście, że wiedział. Ale to jest... Bóg przemawia do jego serca, żeby wzbudzić w nim refleksję. Spójrz na swoje życie i zastanów się, gdzie jesteś, co robisz, jaki jest sens tego, co robisz, sens twojego życia dalej. I co odpowiada na to Eliasz? On odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Jak spogląda Eliasz na swoje życie, jak je przedstawia Bogu? Marketingowo pięknie. Powiedział tak, nad innymi słowami: Panie, zobacz, jakie są moje zasługi. Ja gorliwie cały czas działałem dla Ciebie. A jaki jest Izrael? Izrael jest zły. Porzucili wszystko, nie? I tylko ja sam zostałem. Widzimy kontrast między tym spojrzeniem, jakie na to, jakie ma Eliasz, a jakie miał Mojżesz. Kiedy lud zgrzeszył bałwochwalstwem pod górą Synaj, to Mojżesz wszedł nie po to, aby swoje zasługi wymieniać, ale po to, aby wstawiać się za ludem, który zgrzeszył. Eliasz skoncentrowany jest zupełnie na sobie. Trochę nam to kontrastuje z tak wielką postacią Eliaszem, ale przypomnijmy sobie pierwsze zdanie, które czytaliśmy. Eliasz był człowiekiem taki jak my. Przypomnijmy sobie, nie wiem jak wy, ale ja nieraz sobie przypisywałem niesamowite zasługi. Wydawało mi się, że jestem nie wiadomo jak święty, a okazało się, że no, było jak było. Tak. I rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. Takie polecenie dostał Eliasz. Bóg przyjmuje Eliasza nawet pomimo tego, widać jakimi narzędziami się posługuje, niedoskonałymi, ale takimi jak my. I dalej go chce prowadzić. Mówi: wyjdź, stań przed Panem. Do tej pory Eliasz był, można powiedzieć, działaczem. Działał dla Boga dużo, nawet to wymienia. Ale nie stanął przed Panem. I on musiał stanąć przed Panem, w Jego obecności się znaleźć, żeby usłyszeć Go, żeby poznać Jego drogi, poznać Jego myśli, poznać Jego wolę. Wolą Jego, widać, nie było tylko działanie. Z działania wynika huśtawka. Moc prawdziwa wynika ze stanięcia przed Bogiem. I zobaczmy, co się dzieje. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi. Lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień. Lecz w tym ogniu nie było Pana. Zobaczmy te trzy elementy. Wicher, trzęsienie ziemi, ogień. To są wielkie żywioły, które budzą w człowieku strach. I Bóg, zapowiadając te swoje jakby przyjście, żeby wyszedł i stanął przed Bogiem, Bóg się objawia jako również Bóg pełen mocy, pełen taki, który może czynić wszystko, co chce. Ale w tym wichrze nie było Pana. Co to znaczy? Że pomimo, że Bóg taki jest, Bóg nie chce, żebyśmy Go znali takiego. Bóg nie chce objawiać nam się w ten sposób. Bóg nie chce, żeby wzbudzać nas strach, chociaż musimy sobie to uświadamiać. Jest napisane, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Ale to nie jest wszystko. I pomimo to, zobaczmy, jak to wygląda. Bóg mówi: stań przed Panem. A on gdzie się znajdował? Czytamy wcześniej, czytaliśmy, że w pieczarze, w jaskini. Czy on wyszedł, żeby stanąć przed Panem? Jak widział tą moc Bożą, trzęsienia ziemi, wicher i ogień, to on siedział w jaskini, bał się wyjść. On wcale nie wyszedł do Boga. I dopiero kiedy przyszedł, a po trzęsieniu, a po tym, po ogniu, cichy, łagodny powiew, gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł, tak, i stanął u wejścia do pieczary, czyli wcześniej był w pieczarze. I to jest właśnie tak, że Boga, kiedy poznajemy Go najpierw w mocy. Poznajemy, jak jest potężny. I nieraz jest tak, wiele świadectw nawrócenia są takimi świadectwami, kiedy człowiek stanął w sytuacji zupełnie bez wyjścia i Bóg objawił mu się właśnie jako pełen mocy. On był w jakimś strachu i Bóg objawił się dopiero wtedy, gdy człowiek miał tą bojaźń Bożą. Bóg przyszedł i objawił się w cichym, łagodnym powiewie. Czy pamiętamy taki moment objawienia w cichym, łagodnym powiewie z Biblii? No to otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 3 rozdział i wiersz 8. A gdy usłyszeli, Adam z Ewą, tak? Szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. Wiemy, że w raju jeszcze była bliska społeczność człowieka z Bogiem. Bóg przechadzał się w cichym, łagodnym powiewie. Tu mamy podobną sytuację obecności Bożej, Boga, który jest blisko człowieka. Ale Eliasz, znając tego Boga, zakrywa swoją twarz. Podchodzi do Boga z pokorą, ale z ufnością równocześnie. I znowu go doszedł głos. Co tu robisz, Eliaszu? Czy przemyślałeś to, co powiedziałeś przedtem? A on odpowiedział. Odpowiada tak samo. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępu, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Zastanawiam się, czy w tym całym strachu przed Jezabelą Eliasz zapomniał o innych wiernych sługach, czy myślę, że zapomniał, bo nie sądzę, żeby świadomie przed Bogiem kłamał. Przypomnijmy sobie Obadiasza, o którym mówi chociażby 18 rozdział, wiersz 4. Człowiek, który z narażeniem życia chronił proroków Bożych, poukrywał ich w jaskiniach, ale Eliaszowi wydaje się, że on sam jeden jest. I na to Pan rzekł do niego. Bóg jest dobry, Bóg jest cierpliwy, Bóg wie, jakim prochem jesteśmy i czasami uczy nas pewnych rzeczy długo. Ale bywa, że jeżeli się nie uczymy, to pomimo wielkich rzeczy, które przez nas dokonuje, może nas przesunąć do innego działania, żebyśmy się czegoś nauczyli i tak też uczynił z Eliaszem. Udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abel-Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Tak, a więc w jaki sposób misja, ta wielka misja Eliasza już powoli się kończyła i Elizeusz miał przejąć działanie po Eliaszu. Eliasz dostaje zadanie, które miał uczynić wobec świata. Tutaj mówimy o namaszczeniu króla nad Aramem i miał misję dla ludu Bożego. Tak? I jeszcze rzecz, którą powiedział Bóg na jego słowa, zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. A których, można powiedzieć, dopisać jeszcze, a których ty, Eliaszu, nie dostrzegasz, albo o których ty, Eliaszu, zapomniałeś. Eliasz w dalszej mierze jest prorokiem Bożym. On pięknie przygotował Elizeusza. Dzieło zostało zmienione jego. I potem jeszcze, gdy Elizeusz działa, możemy jeszcze dalej przeczytać, po tym jak wstąpił w wichrze do nieba, możemy czytać, że po tym fakcie jeszcze czytamy, że napisał list do króla w późniejszych rozdziałach, ale to nie jest akurat temat tego, co rozważamy. Ja chciałbym w tym wszystkim, podsumowując, powiedzieć, że Bóg jest bardzo blisko, że wtedy, gdy dopada nas nastrój bliski depresji, kiedy wydaje się wszystko nie mieć sensu, Bóg jest blisko, posyła aniołów, którzy nas posilają i dobrze, żebyśmy mieli oczy otwarte, żebyśmy to dostrzegli. żebyśmy dostrzegli również to, że Boże plany to nie my ustalamy, tylko Bóg ustala według swojej woli. To, że Bóg jest blisko osobiście, ale do tego, żeby się z Nim spotkać, trzeba się wyciszyć. Przychodzi w lekkim, łagodnym powiewie, ale spotkać się musimy, tak jak tu symbolicznie Eliasz zakrył swoją twarz przed Bogiem, czyli w pokorze do Boga. Musimy również przeprowadzić korektę naszego myślenia, bo nasze myślenie często prowadzi nas na manowce. Musimy przeprowadzić korektę naszego widzenia. Wtedy możemy usłyszeć ten głos i wyciągnąć dobre rzeczy dla naszego życia. Można być blisko Boga, bardzo blisko, i nie słyszeć Jego głosu. Prorok Samuel, kiedy był dzieckiem, spał obok skrzyni przymierza pańskiego, obok miejsca, gdzie Bóg się objawiał. I Bóg przemawia do niego, mówi: Samuelu. A Samuel myśli, że go Heli woła. Nie rozpoznał głosu Bożego, pomimo że był tak blisko. I to się 3 razy powtórzyło. I w końcu Heli musiał mu zwrócić uwagę: słuchaj, to Pan do ciebie mówi. I bywa też, że Bóg może do nas przemawiać i my tego możemy nie słyszeć. I albo są pewne warunki, których nie dajemy Bogu tego komfortu, połączenia, nastawienia się na tą falę, gdzie Bóg przemawia, ale bywa czasami, że potrzebujemy pomocy brata czy siostry, który wskaże nam: słuchaj, no, czy ty nie widzisz, że właśnie w tym Bóg do ciebie przemawia? I to wszystko, co tutaj powiedziałem, jest właśnie po to, żebyśmy ten głos usłyszeli we właściwym czasie, we właściwym miejscu, żebyśmy powiedzieli jak Samuel: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Dlatego tak ważne jest, że jak zbór się zgromadza, żeby było coś takiego jak to nasze zebranie świadectw, gdzie możemy jedni drugim opowiadać o tym, co się dzieje w naszym życiu i możemy otrzymać posilenie. Czasami w doświadczeniu, które przeżywamy, możemy odnaleźć jakieś też słowo Boże dla nas. Coś podobnego. Niekoniecznie, że identyczna sytuacja, ale Bóg w różny sposób przemawia. Czasami w dziwny sposób. Czasami mówiąc o jakimś doświadczeniu, też możemy prowokować, że potem w przerwie podejdzie nas jakiś brat czy siostra i powie jakieś słowo do nas, które Bóg mu przekazał i objawił. Dlatego w tym czasie, który jest teraz przed nami, zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy dzielili się tymi doświadczeniami, świadectwami, bo one są nie tylko dla nas, żebyśmy je trzymali, one są również po to, żebyśmy dzielili się z braćmi czy siostrami.